Nie zawsze mamy wybór. Czasami tak to jest, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tego wyboru nie mamy, ale często tak jest, że jeżeli mamy możliwość wyboru, to decydujemy się na to, co jest łatwiejsze, na to, co jest szybsze, na to, czego jest więcej. Wolimy łatwiej, szybciej, więcej raczej niż trudniej, wolniej i mniej. Jeżeli jesteśmy przyparci do muru, to na dobrą sprawę łatwiej jest nam myśleć o tych, którzy są najbliżej nas, czyli o naszej rodzinie fizycznej, przejmować się nimi, troszczyć się o nich, raczej niż o ludzi, którzy są gdzieś tam daleko poza sferą naszego wpływu, poza sferą naszych relacji. I co to dużo mówić? Jeżeli jesteśmy przyparci do muru, to myślimy generalnie o sobie. To nie jest jakaś nowa prawda, bo apostoł Paweł zauważył już w jednym ze swoich listów, że nikt nigdy nie miał własnego ciała w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje. Więc tak to jest, kochani, że przejmujemy się samymi sobą, i podejmujemy decyzje z korzyścią o sobie samym. Jezus jednak podjął decyzję z korzyścią o nas. I to jest ten moment w życiu i służbie Pana Jezusa, kiedy dochodzimy do 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus, można powiedzieć, stoi na rozdrożu. Ma już za sobą wiele niezwykłych rzeczy, które dokonał. I podsumowaniem tych niezwykłych rzeczy są słowa, które Jezus wypowiada do uczniów Jana, który jest w więzieniu. Uczniowie Jana są wysłani przez niego, żeby zapytać się, czy Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, czy też mają oczekiwać innego. Jezus odpowiada takimi słowami: kiedy pójdziecie do Jana, powiedzcie mu o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. To są te słowa, które relacjonują później Janowi i jego uczniowie, słowa wypowiedziane przez Jezusa. Więc Jezus ma już za sobą całe mnóstwo niezwykłych rzeczy, które uczynił, ale teraz staje tak naprawdę na rozdrożu, w którym musi dokonać wyboru. Można powiedzieć, że stoi wzdłuż tej drogi, która wiodła z Galilei na północy do Jerozolimy na południu. A Jezus musi podjąć decyzję, czy uda się do Galilei, czy pójdzie do Jerozolimy. Galilea to miejsce, w którym Jezus dorastał. To są znane mu okolice. Galilea to miejsce, w którym się wychował, w którym poznawał ludzi, w którym uczył się wielu rzeczy. Galilea to znajome kąty. Galilea to miejsce, które jest mu dobrze znane. To bezpieczne miejsce. Jerozolima natomiast jest miejscem niepewnym, miejscem, w którym czeka go niepewna przyszłość, albo też na dobrą sprawę nie tylko niepewna, ale wie, zdaje sobie sprawę z tego, co może się tam wydarzyć, co się wydarzy w Jerozolimie. Galilea to jasna przyszłość, a Jerozolima to burzliwa ciemność. Myślę, że Jezus miał możliwość wyboru. Czasami możemy myśleć takimi kategoriami, że no przecież urodził się po to, by umrzeć, on był świadomy tego, w związku z tym nie mógł nie pójść do Jerozolimy. Z drugiej strony myślę o tym, że przecież Pan Jezus nie był robotem, nie był cyborgiem, miał uczucia, miał swoją wolę. Jezus był kuszony nie tylko na pustyni przez szatana, o czym czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale przez całe swoje życie, aż do momentu, kiedy zawisł na krzyżu. Więc domyślam się, że to był też taki moment presji, kiedy Jezus mógł zdecydować, co dalej robić. I tak naprawdę myślę sobie o tym, że Jezus, Łukasz bardzo ciekawie przedstawia tą historię, ponieważ mówi o tym, że Jezus zdecydował się iść do Jerozolimy. I to jest wyjątkowy sposób przedstawiona determinacja Jezusa, bo to jest niemal taki obraz osoby, która jest skupiona na celu, która jest zdeterminowana, która ma parcie, która ma pewien cel i z determinacją dąży do tego celu, która jest tak skupiona, że wszystko inne przestaje być dla niej ważne. Więc Jezus to jest obraz kogoś, kogo nie da się odwieść od jego planów, od jego zamiarów. Jezus był tak bardzo zdeterminowany, że ewangelista Marek dodaje, że jego uczniowie byli zdziwieni jego decyzją. Obawiali się, co się może wydarzyć. To były dni poprzedzające Paschę, więc obecność Jezusa w Jerozolimie, krótka rozmowa, wymiana zdań, jedna mała iskra mogła spowodować wielki pożar. Tak naprawdę można by było uzasadnić decyzję Jezusa o pozostaniu albo o udaniu się do Galilei na wielu różnych sposobów. Pomyślmy przez chwilę, nawet z czysto ludzkiej perspektywy, przecież można by w Galilei uzdrowić kolejne osoby. Jezus uzdrowił wielu, ale nie uzdrowił wszystkich. Można by myśleć, że tam jest przecież tak wiele do zrobienia. Kolejne osoby, które powinny doznać uzdrowienia, kolejne osoby, które powinny usiąść u stóp Jezusa po to, by móc słuchać Jego nauczania. Całe mnóstwo dzieci, które pewnie byłyby, których rodzice byliby wdzięczni, gdyby Jezus je pobłogosławił. I ta lista jest długa i można by mówić o tym, że przecież Galilea też ma swoje miejsce, swoje prawa i tam Jezus może dokonać niezwykłych rzeczy. Jezus był tak zdeterminowany, żeby iść do Jerozolimy, że udał się tam prosto, nawet nie zahaczając o miasto, o którym czytaliśmy już, pewnie czytałeś w 4 rozdziale Ewangelii Jana, to jest znany rozdział, kiedy Samarytanka rozmawia z Jezusem, uczniowie wracają z miasta, są zdziwieni, że Jezus rozmawia sam na sam z kobietą, z Samarytanką. Ta historia kończy się tym, że Samarytanka zawierza Jezusowi jako temu obiecanemu Mesjaszowi, biegnie do miasta, mówi ludziom, zobaczcie, kogo spotkałam, przyprowadza ludzi, tłum ludzi do Jezusa, a ci mówią, że teraz już wierzymy nie dlatego, że ty nam o tym powiedziałaś, ale sami przekonaliśmy się, że ten prawdziwie jest Zbawicielem świata. Mówimy o mieście Sychar, to jest to miasto, w którym Jezus już miał przyjaciół, już miał swoich naśladowców. Jezus mógł, udając się do Jerozolimy, przejść przez miasto Sychar. A jednak, jak czytamy, Jezus decyduje się po prostu przechodzić przez jakąś małą wioskę, której nazwy nawet nie znamy. Wysyła do tej wioski swoich uczniów, aby ci przygotowali miejsce. No i uczniowie są potraktowani bardzo brutalnie. Nie są przyjęci. Nie są przyjęci dlatego, że jak czytamy, Jezus, jego droga zmierzała do Jerozolimy. Uczniowie wracają, relacjonują to zdarzenie swojemu mistrzowi, i dwaj spośród uczniów, Jakub i Jan, którzy w innym miejscu są nazwani synami gromu, reagują z zapytaniem, Panie, czy mamy ściągnąć ogień z nieba na tą wioskę? To w zasadzie nie powinno dziwić, wręcz ja jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze uczniowie Jezusa znają Stary Testament, bo oni, mówiąc o tym ogniu z nieba, odwołują się do pierwszej księgi królewskiej, w której w 18 rozdziale i tych okolicznych rozdziałach jest przedstawiona historia Eliasza. Oni doskonale pamiętali, jak Eliasz ściągnął ogień z nieba po to, by zawstydzić fałszywych proroków Baala i Aszery. Doskonale pamiętali, co się wtedy wydarzyło i najwyraźniej mieli wystarczająco wiary, a przynajmniej tak im się wydawało, że mają wystarczająco wiary, aby zrobić tutaj, dzisiaj, teraz dokładnie to samo, co zrobił Eliasz w czasach starotestamentalnych. Jezus jednak odpowiada im, że nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To jest fascynujące, kiedy porównuję te dwie postaci, Jezusa i Eliasza, który no jest taką kultową postacią Starego Testamentu. Do dzisiaj wielu bogobojnych Żydów, którzy spożywają posiłek sederowy, spożywają go przy uchylonych drzwiach i jednym dodatkowym krześle, które jest dostawione, bo mają taką nadzieję, że Eliasz powróci. Oni tęsknią za Mesjaszem, którego nigdy nie mieli. W krajach takich jak Liban, na każdym rogu, na każdym skwerze, rogu ulic można zobaczyć albo malowidło, albo posąg wystawiony na cześć Eliasza. Posąg, w którym Eliasz, prorok Eliasz, trzyma w ręku miecz i ma taką pozę zwycięską. To jest szczególnie cenne dla mieszkańców, dla chrześcijan Libanu i mniejszości chrześcijańskiej Bliskiego Wschodu, ponieważ postać Eliasza daje im nadzieję na to, że ich życie się zmieni. Eliasz jest kultową postacią, jest wyjątkową postacią, ale jest ogromna różnica między Eliaszem i Jezusem, albo duchem Eliasza i duchem Chrystusa. Eliasz jest tym, który nakarmił siebie, wdowę i jej syna w cudowny sposób. Zatroszczył się o swoje potrzeby i przy okazji potrzeby tych kilku osób, które były koło niego. Jezus jest tym, który nakarmił 5000 ludzi, ale sam głodował na pustyni. Eliasz jest tym, który po tym, jak ściągnął ogień, żeby strawił ofiarę przygotowaną dla Pana, kiedy okazało się, że Bóg Starego Testamentu jest jedynym prawdziwym, żywym Bogiem. Eliasz nakazał, aby 850 fałszywych proroków Baala i Aszery zostało pozbawionych życia. Z drugiej strony, kiedy Piotr zamachnął się mieczem w momencie, kiedy przyszli po Jezusa strażnicy, to Jezus nie ściąga ognia z nieba, ale leczy to chore ucho. Eliasz wykazał się w taki sposób, że w którymś momencie był tak uskrzydlony przez żywego Boga, że przebiegł dystans 30 kilometrów, wyprzedzając albo dorównując Rydwanowi. Jezus nie dał się wciągnąć przez kogokolwiek w udowadnianie komukolwiek czegokolwiek. Nie wykazywał się i nie ma takiej potrzeby. Ale największa różnica między Eliaszem i Jezusem polega na tym, że Eliasz nigdy fizycznie nie umarł. Został zabrany do nieba jako żywa osoba. Podczas gdy Jezus Chrystus oddał swoje życie, przybity do krzyża, potraktowany w haniebny sposób. Jest ogromna różnica między duchem Eliasza i duchem Chrystusa. Jezus w tym tekście zwraca uwagę swoich uczniów na to, że ten duch, którego on chce zaszczepić w tych wszystkich, którzy chcą być jego naśladowcami, jest zupełnie innym duchem. I w ślad za tym chcę też zwrócić ich uwagę na to, że to jest ten duch, który penetruje Królestwo Boże, które Jezus ustanawia na ziemi. Królestwo, które jest zupełnie inne, wyjątkowe. Nie ma drugiego takiego królestwa. To jest królestwo, w którym ten, który oddaje, jest tym, który tak naprawdę zyskuje. Królestwo, w którym ostatni stają się pierwszymi. To jest takie królestwo, w którym wiara potrafi przenosić góry. Niemoc zwycięża moc, a miłość jest silniejsza od nienawiści. Kochani, nie da się wyjaśnić postępowania Jezusa i reakcji Jezusa w tej historii w oderwaniu od miłości. Od takiej miłości, którą Bóg przez swojego Syna chce zakomunikować temu światu. Miłości, która jest zupełnie inna od tych wszystkich miłości, o których słyszeliśmy albo które gdzieś tam doświadczaliśmy. To jest miłość, która jest w stanie sięgnąć wyżej, miłość, która schodzi głębiej i która wyciąga szyję po to, by sięgnąć jeszcze dalej. To jest ten moment, kiedy Jezus jest skupiony na Jerozolimie. Można powiedzieć, jest wpatrzony w Jerozolimę, wiedząc, jaki jest cel jego ziemskiego życia. A my z drugiej strony, jako naśladowcy Jezusa, jesteśmy zachęcani słowami autora listu do Hebrajczyków, abyśmy skupili swój wzrok na Jezusie albo wpatrywali się w Jezusa. Więc o ile Jezus wpatruje się w Jerozolimę, bo tam czeka go krzyż, tam czeka go ten moment, kiedy odda swoje życie za nas, to my jesteśmy motywowani, przynaglani do tego, żeby z taką determinacją, z jaką Jezus wpatrzył się w Jerozolimę i skupił się na Jerozolimie, z taką samą determinacją, abyśmy mogli wpatrywać się w Niego. Bo to jest niczym innym jak postępowaniem w duchu miłości. Kochani, postępowanie w duchu miłości, bo to jest ten duch, o którym Jezus mówi, prowadzi mnie w prostej linii od własnej wygody do poświęcenia dla innych. Galilea i Jerozolima to nie są tylko miejsca na mapie, ale to są też miejsca naszej duszy. Miejsca naszej duszy, które wiążą się z posłuszeństwem albo brakiem posłuszeństwa. Jezus był posłuszny swojemu Ojcu do końca, aż do śmierci. Jezus też uczy nas posłuszeństwa i oczekuje od nas tego posłuszeństwa. Ale ono nie jest łatwe. Posłuszeństwo jest trudne, szczególnie wtedy, kiedy jest duża cena do zapłacenia. Posłuszeństwo jest trudne, szczególnie wtedy, kiedy żyjemy w takich czasach jak te, kiedy naszym naturalnym odruchem jest przejmowanie się samym sobą. Albo w porywach jakiejś miłości, tak jak ją rozumiemy, przejmowanie się tymi, którzy są najbliżej nas. Uczniowie mieli swoje oczekiwania, mieli swoje wyobrażenia. Uczniowie Jezusa sprzeczali się ze sobą. Sprzeczali się chociażby o to, kto będzie miał jaką tekę w nowym gabinecie, w którym na głównym miejscu zasiądzie Jezus. Jezus przyszedł, żeby pokazać nam, że królestwo, Jego królestwo jest czymś zupełnie innym. Jego wartości są zupełnie inne. Jego motywy są zupełnie inne. On uzdalnia nas do tego czegoś zupełnie innego, bardziej wzniosłego. Jest taka historia, o której czytałem jakiś czas temu. Zdarzenie miało miejsce jakieś 100 lat temu. Kaznodzieja Buttrick opisuje, jak dwóch robotników spośród grona ludzi pracujących przy remoncie kamienicy wyszło na zewnątrz, stanęło na drewnianym rusztowaniu przyklejonym do ściany budynku. Jeden z nich zapalił papierosa, przez chwilę rozmawiali z sobą i kiedy ich przerwa się kończyła, to ten, który palił, rzucił niedopałek do wiaderka, w którym był przekonany, znajduje się woda. Okazało się, że w wiaderku nie było wody, ale była nafta. A ponieważ rusztowanie, drewniane rusztowanie było wysuszone od słońca, to bardzo szybko zajęło się ogniem. Co sprawiło, że jeden z tych dwóch robotników zaczął czym prędzej zbiegać w dół po to, żeby ratować samego siebie, a drugi zaczął biec do góry po to, żeby ostrzec innych pracowników, którzy pracowali nad remontem tej starej drewnianej kamienicy. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy moje wewnętrzne ja mówi mi, że mam biec. Pytanie rodzi się jedynie, w którą stronę biegnę. Czy biegnę do góry, żeby ratować innych, czy biegnę w dół, żeby ratować samego siebie. Pytanie, czy mój wzrok jest skierowany na Galileę, gdzie jest przytulnie, wygodnie, spokojnie, pokojowo, czy też mój wzrok jest skierowany na Jerozolimę. Przychodzi taki moment, kiedy każdy z nas musi stanąć na rozdrożu życia i być może to jest ten moment w twoim życiu teraz, kiedy stanęłaś na rozdrożu, trochę tak jak Jezus wtedy. Rzecz w tym, że rozdroża życia mogą nas prowadzić w prostej linii do tam, gdzie Jezus uzdania nas do tego, by iść Jego śladami, drogą troski o innych, nawet tych, którzy Go nie przyjmują, tak jak ci, którzy Go wtedy nie przyjęli. Ale dlaczego być w gronie tych, którzy Go nie przyjmują? Bo przecież równie dobrze dzisiaj, tutaj, teraz, w tym miejscu, w którym jesteś, możesz przyjąć Jezusa jako tego, kim On naprawdę jest, jako Pana i Zbawiciela swojego życia. W tej chwili możesz powiedzieć Mu: Boże, słowami prostej modlitwy, nie radzę sobie ze swoim życiem. Żyję przeszłością, wspomnieniami, żyję strachem, żyję obawą. Jestem świadoma tego wszystkiego, co zrobiłam w swoim życiu, z czego nie jestem dumna. Jestem świadomy różnych zdarzeń w moim życiu, o których chciałbym zapomnieć, które były niewłaściwe, które były grzeszne. Dzisiaj może z tym wszystkim przyjść do Niego i powiedzieć Mu: Jezu, oddaję Tobie to wszystko. Wyznaję Ci moją grzeszność. Jestem świadomy, że Ty jesteś tym, który jest w stanie dać mi nowe życie, tego nowego ducha, o którym tak wiele mówisz. Ducha Świętego, który kiedy we mnie zamieszka, to będzie uzdalniał mnie do zupełnie innego życia. Chcę Cię zapewnić, że jeżeli nie jesteś uczniem, naśladowcą Jezusa, to możesz dzisiaj się Nim stać, a kiedy staniesz się naśladowcą Jezusa, to możesz przeżywać resztę swojego życia z takim przekonaniem, że jeżeli masz Jezusa, to On uzdolni Cię do tego, by iść Jego śladami, drogą troski o innych, bo On się o Ciebie zatroszczył.